Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Zapraszam Państwa na kolejne edycje Targów Książki Patriotycznej. 25 stycznia spotykamy się w Siedlcach od godziny 10 do 19 w sali Kościoła Świętego Józefa przy ulicy Sokołowskiej 124. A tydzień później, w sobotę 1 lutego, spotykamy się w Rybniku w restauracji Pokusa przy ulicy Świętego Józefa 2. Tam ci z Państwa, którzy przyjdą, będą jeszcze mogli zjeść pyszny obiad i upięknić go jeszcze pyszniejszym deserem. Zapraszam bardzo serdecznie. W obu miejscach oczywiście będzie do Państwa dyspozycji znamienite grono najlepszych polskich pisarzy patriotycznych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będzie Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, dr Lucyna Kulińska, Tomasz Sommer, Wojciech Sumliński, Tadeusz Płużański, Leszek Sykulski, Państwo Wielomscy i szereg innych jeszcze znakomitych autorów. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Sobota, 25 stycznia, Siedlce, sala przy parafii świętego Józefa w ulica Sokołowska 124, a 1 lutego, sobota, restauracja Pokusa przy ulicy Świętego Józefa 2 w Rybniku. Do zobaczenia. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi dzisiaj. Od kobiet zaczynamy, bo kobiety mają pierwszeństwo. Pani Arla mi przysłała pytanie. Przy okazji też pozdrawiam panią, która się pytała, czy będą targi książki patriotycznej w Kaliszu albo w Ostrowcu Wielkopolskim. Także mamy Kalisz zaplanowany, jeśli dobrze pamiętam, to na kwiecień. Także liczę tutaj na spotkanie z panią Arla. Witam serdecznie pana redaktora. Odwagi i zdrowia życzę w nowym roku. No pani też samych serdeczności, oczywiście. Od dłuższego czasu słucham, obserwuję na YouTubie wszelkie filmiki, informacje odnośnie pana Rafała Piecha. Zaintrygował mnie ten pan, prezydent Siemianowic Śląskich. Czy taka osoba według pana byłaby dobrym prezydentem naszej kochanej Polski? Bardzo interesuje mnie pańska opinia. No na pewno byłby to lepszy prezydent niż jakiś postkomunista tam pokroju Dudy, Trzaskowskiego, czy nie daj Boże Tuska. Ja rozmawiałem z panem Rafałem Piechem raz w życiu. No mam go za człowieka uczciwego. Szkoda, że nie wyszedł mu ta współpraca z Ruchem Obrony Polaków Gadowskiego i Sumlińskiego. No trzymam za niego kciuki. Mam podstawy nadal twierdzić, że jest to człowiek uczciwy, głęboko wierzący i patriota. Z całego serca życzę mu jak najlepiej i mam nadzieję, że jeszcze wiele na plus, czy w Siemianowicach Śląskich, czy w Polsce zmieni. Serek heterogenizowany, mój stały pytacz, także pozdrawiam pana Serka. Czy pozytywnie oceniłby pan start Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich? Czy w obecnej sytuacji nie lepiej schować jakieś swoje prywatne urazy i ambicje, wszystkie ręce na pokład i wspierać Mentzena? Moim zdaniem idealnym kandydatem od zawsze był Bosak, który jest świetny w debatach i sprawia wrażenie człowieka z większym potencjałem do zgarniania głosów osób niezdecydowanych. Dodatkowo mocno urósł dzięki funkcji wicemarszałka, no ale skoro startuje Mentzen, to on ma mój głos. Z Braunem mam ten problem, że gdy dostaje on od dziennikarza jakieś pytanie, to nie potrafi tak jak Bosak lub Mentzen zwięźle i na temat na nie odpowiedzieć, tylko zaczyna w swoim stylu dawać wykład, operując kwiecistym językiem. Nie umniejsza to w żaden sposób jego merytoryce, ale nie sprawdza się, jeśli chodzi o przekaz informacji w mediach, który musi być o wiele bardziej kompaktowy. Wie pan, ja jutro w przeglądzie tygodnia zrobię taką szerszą analizę tego, dlaczego Grzegorz Braun zdecydował się wystartować, jakie są kulisy tego, to się pan dużo ciekawego dowie. I może tu pana wyjątkowo odeślę do jutrzejszego programu. Proszę się nie obrazić, już nie chciałbym tego samego dwa razy powtarzać. Panie Serku, dziękuję oczywiście za pytania i panu też wszystkiego dobrego w nowym roku. Jan Skrzeczkowski, 3087. Panie redaktorze, dlaczego Konfederacja nie powinna wchodzić w koalicję z PiS? Proszę o kilka oczywistych powodów. No proszę pana, no takich powodów jest kilka oczywistych. Pierwszy, najważniejszy, to jest brak punktów wspólnych w programie. Przecież niechże pan przeczyta sobie program Konfederacji już w dowolnej odsłonie, czy to program Korony, czy Ruchu Narodowego, czy Nowej Nadziei i porówna pan to z programem PiS-u, no i niech mi pan tam znajdzie jakikolwiek wspólny punkt konkretny, bo tam o banialukach typu, że Polska powinna być wielka, wspaniała, bogata i dostatnia, no to nie mówię, no bo to sobie może każdy zapisać. Natomiast Natomiast no niech pan spojrzy chociażby na kwestie gospodarcze. No, Konfederacja jest zwolennikiem liberalizmu gospodarczego, czyli wolności gospodarczej, a PiS socjalizmu. No, to jest nie do pogodzenia. To nie może pan iść drogą zarówno w stronę socjalizmu, jak i liberalizmu, tak jak na skrzyżowaniu nie może pan pojechać zarówno w prawo i w lewo. No, druga kwestia choćby wolności. No, konfederaci są zwolennikami wolności, którą może ograniczać tylko wolność drugiego człowieka, zgodnie z zasadą, że wolność mojej pięści jest ograniczona końcem twojego nosa, a pisowcy no to są zamordyści, co widzieliśmy w przypadku COVID-u, prawda, kiedy łamano konstytucję, ograniczono nasze wolności w sposób bezprawny, jak się potem okazało. No więc to jest druga kwestia. No trzecia kwestia to są kwestie obyczajowe, bo konfederaci to są obrońcy cywilizacji łacińskiej, czyli cywilizacji, która jest oparta na trzech fundamentach. W kolejności to jest filozofia grecka, która nauczyła nas szukać dobra, prawdy i piękna, która wprowadziła do ludzkości na przykład taką prawdę jak to, że prawda leży tam, gdzie leży, a nie tam, gdzie większość uważa, że leży. Potem drugie w kolejności no to prawo rzymskie, które na przykład miało zasadę domniemania niewinności albo rozstrzygania wszystkich sporów na korzyść oskarżonego i tak, znaczy wszystkich wątpliwości. No i trzecia w kolejności religia chrześcijańska, prawda? To są trzy fundamenty naszej cywilizacji. No, co z tego reprezentuje PiS? No widział pan w kwestii na przykład prawodawstwa, kiedy postanowili odejść od prawa rzymskiego, wprowadzać jakieś tam, prawda, rozporządzeniami zmieniać konstytucję i tak dalej. No, kolejna kwestia to jest kwestia motywacji. No, konfederaci to są w większości ludzie ideowi, którzy mają pewną wizję Polski dostatniej, silnej, bezpiecznej, wolnej i tak dalej, a PiS ma tylko jedną wizję Polski, żeby się nakraść, jak najwięcej się nakraść, prawda? Konfederaci mają wizję Polski, gdzie jest prawo, gdzie prawa jest niedużo, jest ono dobre i przestrzegane, a w PiSie to przecież mieliśmy miliony stron ustaw absurdalnych zupełnie i kretyńskich, prawda? Także nie ma żadnego, proszę pana zwrócić uwagę, żadnego, ani jednego punktu wspólnego między w programie Konfederacji czy PiSu. No można oczywiście twierdzić, że PiS to ma taki program, jaki mu tam wiatr zawieje, że może rano mieć taki, a wieczorem inny, żeby tylko skokietować swoich wyborców, no ale to też nie jest dobrą rzeczą, bo konfederaci mają jasną wizję Polski i takie tam chorągiewki się nie mieszczą. Także to jest w dużym skrócie tyle. No można by to rozwinąć na godzinny wykład, ale w dużym skrócie to jest tyle. Zjednoczony Front Gaśnicowy. Jeden. W jakich okolicznościach poznał pan Grzegorza Brauna? No w 2010 albo 12, albo 8, już nie pamiętam roku, zadzwonił do mnie Tomek Sommer, redaktor naczelny Najwyższego Czasu i mówi, słuchaj, mój kolega Grzegorz Braun, ten reżyser znany, ma proces przed sądem we Wrocławiu za pobicie policjantów, to weź tam, zadzwoń do tego sądu, pojedź, akta przeczytaj, zadzwoń do samego Brauna, napisz tą sprawę, bo ona wygląda na jakąś humorystykę. No ja to zrobiłem. To była jakaś taka sprawa z dużym potencjałem humorystycznym, bo tam sędzia ostatecznie skazał Grzegorza Brauna za to, że przy pomocy prawego kciuka dłoni lewej albo lewego kciuka dłoni prawej, już nie pamiętam, który to kciuk, miał tam kolega Braun pobić kilku policjantów. No ja mówiłem wtedy, jak wróciłem do redakcji, że ten proces tak naprawdę to jest przełomowy proces, jak chodzi o wizerunek policji, że pięciu policjantów można pobić przy pomocy prawego kciuka lewej dłoni. To humorystyka była. No tam jakiś wyrok dostał bez sensu. Ja go wtedy wziąłem w obronę w artykule w Najwyższym Czasie i potem zapomniałem w ogóle o tej sprawie i jak napisałem chyba rok czy półtora roku później książkę Zamach w Smoleńsku, w którym jako pierwszy właśnie ujawniłem kwestię tych wybuchów i doświadczenia pilotów i jeszcze innych, no to zadzwonił Grzegorz Braun, zaproponował spotkanie, chciał wtedy film robić o Smoleńsku i zaproponował mi jakiś współudział w tym projekcie, wtedy przeszliśmy na ty, ostatecznie ten film nie powstał. I potem jakoś nasze relacje się zaczęły zacieśniać i Grzegorz był, pomagał mi w promocji książek różnych, na przykład był na wieczorze autorskim promującym książkę o Ziobrze, ja też mu się starałem pomagać i tyle. I potem zaczęliśmy współpracować, także tak to było. Punkt drugi. Co pan sądzi o przyjęciu Bitcoina przez Polskę? Niedawno dowiedziałem się, że prezydent Salwadoru, Nayib Bukele, który go przyjął, spłacił wszystkie zagraniczne długi i stał się krajem finansowo niezależnym. Czy dla Polski również byłaby to szansa? Pewnie. Jak można, to jasne, że tak, tylko tych bitcoinów wydaje mi się, że jest za mało na całym świecie, żeby opierać na nich jakiś budżet. Zdecydowanie wolałbym, żeby Polska powiększała swoje rezerwy złota, no ale niech będzie i bitcoin, żebyśmy mieli jakieś zabezpieczenie w tych czasach, prawda, dziadostwa i inflacji. Lord Paradox. Uch, ależ pan tu nick ma. Dzień dobry, panie Reszku. Czy mógłby pan coś powiedzieć o resortowym Świętym Jurku? Co to przypadkiem był zatrudniony w spółce ze wsi Karpatia i przypadkiem wszystkie znakomitego pochodzenia media dają mu hulać w prime time itd. No to jest dobrze, że pana to zapytał, bo tydzień temu zadzwonił do mnie Piotr Baryłkowski i poprosił o rozmowę właśnie na ten temat u siebie na kanale na YouTubie, po czym państwo mnie strasznie zjechaliście, twierdząc, że ja tutaj bronię owsiaka. No ja tłumaczyłem, ja stanąłem w takim stanowisku, że owsiak to jest postać niejednoznaczna, że to jest tak jak w Potopie pan Zagłoba mówi o Kmicicu, że tutaj w tym człowieku zło z dobrem jest pomieszane jak ziarny z plewą. I Piotr Baryłkowski jakby no, przedstawiał siłą rzeczy te złe strony, co mnie ustawiło w pozycji kogoś, kto z kolei na kontrze do Piotra Baryłkowskiego mówił rzeczy dobre i to państwo mnie potem zaczęliście ochrzaniać, mówiąc delikatnie, że ja tutaj promuję owsiaka. Nie, ja nie promuję owsiaka, ja tylko stwierdziłem, że to nie jest postać jednoznaczna, bo z jednej strony no, robi rzeczy dobre, bo do tego mu nie można odmówić, że wspiera finansowo te dzieci potrzebujące pomocy. Zresztą w rodzinie nawet mam przypadek dziecka, któremu uratowano zdrowie dzięki sprzętowi zakupionemu przez WOŚP. Natomiast no, z drugiej strony człowiek, który też robi masę zła i człowiek, który tą pomoc prowadzi w sposób, no, delikatnie mówiąc, nietransparentny prowadzi, więc no, to jest postać trochę złożona. Jego związki z resortem w czasach PRL-u są już udokumentowane na podstawie akt Instytutu Pamięci Narodowej. Związki ze spółką WS i Karpatia no, też były, no więc jest to człowiek umocowany w strukturach służb, który powołał taką inicjatywę charytatywną i rodzi się pytanie, kto z tej inicjatywy charytatywnej, z tego WOŚP-u, poza dziećmi, na które były zbierane pieniądze, rzeczywiście korzystał. No to jest dobre pytanie, bo wiemy, że pan Owsiak sobie zbudował willę pod Warszawą, prawda? Wiemy, że duża część zbiórek na WOŚP pochodziła, była zbierana w formie gotówkowej do puszek, więc potem nie wiadomo, jak tę gotówkę dzielono, co się tam z nią działo. No, zobaczymy. Tak jak mówię, no, owsiak to jest postać niejednoznaczna. Takie jest moje zdanie. Jakkolwiek oczywiście te jego promowanie relatywizmu moralnego, tam rób ta, co chce ta, czy plucie na wartości katolickie, to oceniam oczywiście negatywnie. Szymon Pa. Czy posiada pan informacje o pokrewieństwie, powinowactwie Karola Nawrockiego z Narodem Przeklętym? W drugiej turze z Dwojga Złego będziemy musieli na niego głosować. No to wie pan, dlaczego my? Ja nie. Ja mam zasadę od wielu lat, że nie głosuję na postkomunistów i teraz mam nadzieję, że w drugiej turze będę mógł zagłosować na Grzegorza Brauna. A informacji o pokrewieństwie czy powinowactwie pana prezesa Nawrockiego z Narodem Wybranym nie mam. Wiem tylko, że jest pod ich silną presją ich lobby, bo tam no nie podejmował inicjatyw jako prezes IPN-u, na przykład ekshumacji w Wiźnie, które się nie podobały przedstawicielom Narodu Wybranego. Tymasz Szczęśliwiec 7561. Witam. Jakiego obywatelstwa jest rzekomy prezydent Andrzej Duda? I ile ma obywatelstw? Jakie posiada faktycznie wykształcenie? No ja nie wiem, żeby nic o tym, żeby miał jakiekolwiek inne obywatelstwo poza polskim, ale jak pan ma to dowody, to niech mi pan przyśle, to ja to natychmiast opublikuję. Jakie posiada faktyczne wykształcenie? No z tego, co słyszałem, to jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. No rzekomy prezydent, pan tutaj mówi, to ja wiem, to wielce czcigodny pan profesor Mirosław Piotrowski kiedyś udowodnił, że prezydent Andrzej Duda został nielegalnie wybrany na prezydenta. Także, ale to jest parszywa postać, ten Duda. No, hipokryta, załgany po dziurki w nosie. Ta prezydentura też, pożal się Boże. Super, Radek 333. Dzień dobry, panie redaktorze. W internecie można znaleźć pana artykuły sprzed kilkunastu lat odnośnie mordercy księdza Niedzielaka i Zycha. pisał pan, że Jacek R., który zamordował obu księży, zostawił odciski palców i że był to dowód jego winy. Te odciski później zniknęły. W pana książce Księżobójcy pisze pan o tych odciskach, ale już tylko odnośnie księdza Niedzielaka. Czy dziś według pana wiedzy odciski Jacka R. odkryto również na koszuli księdza Zycha i te odciski tak samo zaginęły? A nie, te odciski się wykazały, proszę pana, większym zmysłem politycznym i te odciski zaginęły wcześniej, bo już chyba w latach 90. albo nawet w 89. roku, chyba w latach 90., już nie pamiętam tego teraz, a odciski palców, znaczy folie z odciskami palców zabezpieczonymi w mieszkaniu księdza Stefana Niedzielaka, to zniknęły w 2008 roku po moich publikacjach w tygodniku Wprost, kiedy już IPN nie miał się jak tłumaczyć ze swojej bezsilności, niemocy i indolencji w tej akurat konkretnej sprawie. I w związku z tym jedyne, co można było zrobić po tym, jak ja w 2008 roku nagłośniłem ten skandal. Skandal polegający na tym, że instytucja publiczna, państwowa, zajmująca się ściganiem zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, ma dowody, kto zabił kapelana w 89 roku i nic z tym nie robi. No to już Instytut Pamięci Narodowej nie miał innego wyjścia, tylko taktownie zgubić te odciski palców i tłumaczyć, że zginął materiał dowodowy. No to jest, ja szczegóły tej historii opiszę w mojej książce Wymiar Niesprawiedliwości. Książka o kulisach naszego sądownictwa. Książka, która pod koniec tego roku się ukaże, to tam sobie pan przeczyta dopiero ciekawe kwiatki o tym, jak to śledztwo było torpedowane i przez kogo. Piotr 9797. Dzień dobry, panie Leszku. Mam dwa pytania. Jeden. Czy Ziobro i ziobryści należą do Opus Dei? I jeśli tak, to jak to wpływa na ich postępowanie? Mówiąc krótko, czy wykonują rozkazy tej sekty i jej prałata? Prosiłbym jeszcze o kilka słów o samym Opus Dei. Czy jest to taka masoneria w środku kościoła katolickiego i czym dokładnie się zajmuje? Wie pan, no ja pana tutaj trochę rozczaruję, bo ja nigdy nie miałem nic wspólnego z Opus Dei, nie należałem do tej organizacji i nawet się jej specjalnie nie przyglądałem, więc nie wiem, czym ona się tak naprawdę zajmuje. Jakieś takie określenie, że to jest masoneria w kościele, to bym odrzucał, bo Kościół, członek kościoła nie może należeć do masonerii. Masoneria jest z zasady antykościelna, jest no wręcz programowo antykościelna. Słyszałem o tym stowarzyszeniu, że to miała być taka odpowiedź właśnie katolicka na masonerię, czyli miało powstać stowarzyszenie katolików, którzy zajmowali ważne funkcje państwowe, mieli tam wzajemnie się spierać, ale mówię, nie przyglądałem się tej organizacji bliżej. Co pan myśli o Jurku Owsiaku i WOŚP? No to już właśnie powiedziałem przed chwilą w odpowiedzi na pytanie pana o pseudonimie Lord Paradox. Z góry dziękuję za odpowiedź oraz pańską pracę i pozdrawiam. No ja również panu, panie Piotrze, serdecznie dziękuję za pytania i też pana gorąco pozdrawiam. No i szowinista męski na koniec, mój ulubiony pytacz dzisiaj. 9 pytań. No to już pan szowinista chyba jakieś rekordy noworoczne bije. Panie redaktorze, jeśli zostanie pan oskarżony ze śmiesznego paragrafu, to czy da pan nogę za granicę? Nie, no czemu miałbym dawać nogę za granicę? No, będę chodził po niezawisłych sądach i jakoś się bronił. No to przecież miałem już kilka razy absurdalne zarzuty stawiane, na przykład za tak zwane ujawnienie tajemnicy śledztwa. Przecież ja miałem być, panie szowinisto, pierwszym skazanym w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, bo jak się nie układały te sprawy, w których tam tych bandytów oskarżano, jak się potem okazywało, bez sensu, to prokuratura postanowiła znaleźć jednak jakiegoś skazanego i podreperować statystykę i znalazła mnie, którego oskarżyła o to, że w artykule w tygodniku Angora ujawniam tajemnicę śledztwa w sprawie zabójstwa Papały. Także nie, no i poszedłem się pośmiać tej prokuratury w sądzie i zakończyło się to jej kompromitacją. Tylko wie pan, problem polega nie na tym, że się dostanie od głupiego prokuratora zarzuty, bo to w sądzie można wtedy obalić, tylko jak się jeszcze trafi na durnego sędziego, to jest większy problem. Drugie pytanie. Jeśli uczniowie będą uparcie nagrywali wszystkie lekcje tak zwanej edukacji zdrowotnej, to czy nie przyłapią w końcu nauczycieli na mowie nienawiści wobec osób heteroseksualnych? Czy skargi na tę mowę nienawiści zmuszą dyrektorów szkół do wydalenia tych nauczycieli? No nie sądzę, wie pan, bo będzie tu panowała polityczna poprawność, a polityczna poprawność jest oparta na podwójnych standardach, czyli że wolno obrażać nam, ale nie naszych. Także tak to będzie wyglądać. No ale niech pan w wolnej chwili napisze zawiadomienie do pana Bodnara o popełnieniu przestępstwa szkalowania osób heteroseksualnych. Zobaczymy, co pan Bodnar panu odpowie. Niech mi pan przyśle tą odpowiedź, potem to ją tutaj na kanale opublikujemy. Czy te kiepskie stosunki Budapesztu z Warszawą to są w rzeczywistości kiepskie stosunki Budapesztu z Berlinem? Nie, dlaczego? Stosunki Budapesztu z Berlinem są prowadzone przez Berlin asertywnie, a z Warszawą też, tylko oni tego nie traktują jako jedność. Czy poznał pan zawartość swojej teczki w MSWiA? Ile waży ta teczka? No w MSWiA to nie wiem, czy mam teczkę, chyba nie. Raczej na Rakowieckiej, to tam pewne fakty są mi znane. No na przykład miałem przecież kiedyś narzeczoną, która na mnie donosiła do ABW, także potem dostawałem sygnały o różnych dokumentach, które bezpieka sporządzała na mój temat. Na przykład kiedyś był taki jegomość, który na mnie złożył fałszywy donos, już nieżyjący zresztą, i stwierdził, że ja brałem pieniądze od szefa mafii rosyjskiej w Polsce, od Pietra A. Ja chciałem z nim wywiad zrobić po prostu wtedy dla Onetu, jak pracowałem, i tego jegomościa poprosiłem o pomoc w nawiązaniu kontaktu. On wprawdzie nie pomógł mi nawiązać kontaktu, ale złożył na mnie fałszywy donos, więc takich głupot to tam jest jeszcze bez liku. Oni potem rozsyłali tą notatkę po różnych instytucjach państwowych, tam do BBN-u, do Waszczykowskiego między innymi wysłali w 2000, już nie pamiętam którym roku, i napisali, że ze względu na moje podejrzane kontakty to odradzają kontakty ze mną. No to taki poziom polskiej bezpieki. No to brakuje jeszcze tylko tego, żeby tam nóżką tupnęli i do mojej mamy zadzwonili, prawda, że się im nie podoba to, jak ja wykonuję swój zawód. Banda idiotów. Redaktor Michalkiewicz zapowiedział, że w drugiej turze wrzuci karteczkę, żeby zrównoważyć siły dwóch wiadomych obozów, ale wypowie przy tym wielopiętrową wiąchę. Czy zaczyna pan już wymiękać w sprawie drugiej tury? Ja? Nie, dlaczego? No ja mam nadzieję, że w drugiej turze zagłosuję na kolegę Brauna. No bo cóż, jakieś mogę mieć inne plany. Ja nie głosuję, proszę pana, na postkomunistów, niezależnie czy to są postkomuniści udający pobożnych czy bezbożni, to wszystko mi jedno. Czy Jerzy Soros może być zły na ostatnie pokolenie za to, że zbyt wcześnie pokazało głupim gojom jedną z konsekwencji życia w 15-minutowych dzielnicach koncentracyjnych? No wie pan, no to już jest pytanie do Jerzego Sorosa. Ja nie siedzę w jego głowie, on mi się nie zwierza. Ale te takie awantury między skrajnym lewactwem to mnie cieszą, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. 7. Czy pański biznes kręci się lepiej dzięki temu, że państwo utrudnia życie przedsiębiorcom? Nie, to skąd taki pomysł? No fatalnie też przez to się kręci. Wie pan, ja założyłem kilka lat temu firmę, która się zaczęła zajmować pomaganiem polskim przedsiębiorcom w eksporcie. Zacząłem producentów różnych tam towarów spożywczych wprowadzać na rynki innych krajów i to jakoś tam się kręciło. Były momenty, że rzeczywiście nieźle na tym zarabiałem, natomiast jak duet Morawiecki-Tusk postanowił zniszczyć polską przedsiębiorczość, to eksport zaczął spadać, bo przedsiębiorstw, które mają zdolności eksportowe, jest coraz mniej, więc ja na tym też straciłem. To zupełnie jakieś kuriozalne pytanie. 8. Przez 8 lat Zbigniew jako minister sprawiedliwości miał swobodny dostęp do zasobów CBA, gdzie leżała sobie cała masa obywatelskich doniesień popartych ciężkim materiałem dowodowym. Dlaczego Zbigniew nie wykorzystał tych dowodów do zakulisowej czystki personalnej w sądownictwie? Nie wiem, bo ja Zbigniewa Ziobrę uważam za postać wyjątkowo szkodliwą, także niech pan się jego zapyta. Może po prostu nie umiał, bo przecież to monstrualny, pomnikowy, wręcz nieudacznik. 9. Czy Konfederacja ma najmniejszą choćby szansę wygrać liczenie głosów, gdyby się zdarzyło, że rzeczywiście poparcie miałoby dać jej ponad 100 szabel w Sejmie? No to wie pan, pije pan tu chyba do powiedzenia towarzysza Stalina, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, ale myślę, że tak. Myślę, że teraz już fałszowanie wyborów jest trudniejsze i myślę, że te głosy są liczone względnie uczciwie. No ale to zobaczymy, będziemy się o to martwić, jak będą wybory. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Bardzo miło, że Państwo mi tyle pytań przysyłacie. Przypominam Państwu, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać różne zagadki kryminalne, różne problemy, jakie macie Państwo, jakie się Państwu rodzą w życiu na styku z tym parszywym reżimem. Dane kontaktowe w opisie filmu. Kto jest zainteresowany, tego zachęcam do skorzystania. Jak zwykle zapowiadam swoje książki. Operacja Okrągły Stół, książka z przedmową Grzegorza Brauna. o kulisach transformacji ustrojowej. Chyba najlepsza książka, jaką w życiu napisałem, dostępna na stronach Capital Book. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Bardzo mi zależy na tym, żeby docierać do jak największej ilości osób z treściami, które przekazuję. W związku z tym bardzo proszę, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie i oczywiście subskrybujcie. A tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tych zapraszam do wspierania mnie finansowego. W opisie filmu znajdziecie Państwo numer rachunku bankowego oraz linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Za każdą formę wsparcia serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.